Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew w kolejnej audycji z cyklu Kościół, wydarzenia, komentarze. Witam Państwa serdecznie tuż przed długim weekendem majowym, choć może już ktoś ten weekend rozpoczął. I dziś porozmawiamy o relacji państwo-kościół. Nieprzypadkowo, bo początek maja to czas, kiedy te święta państwowe i kościelne bardzo się przenikają, łączą się, można by powiedzieć. Gośćmi programu są ksiądz profesor Erwin Mateja z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Ksiądz Mateusz Buczma z Kurii Diecezjalnej w Opolu. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
No właśnie, wspomniałem już, że zbliżają się święta. 1 maja, 2 maja, 3 maja. 1 maja to u nas diecezjalne święto rodziny i zarazem święto pracy. 2 maja dzień flagi. 3 maja uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznica Konstytucji 3 maja, w tym roku 227. Już w kalendarzu przenika nam się to państwo z Kościołem. Przenika, ale nadal pozostaje niezależny. Gwarantuje to konkordat z roku 1993 roku. Czym jest w ogóle ta umowa, ten dokument prawny? Ksiądz Mateusz Buczma.
Konkordat to jest sposób ustawienia właśnie współistnienia dwóch porządków, porządku cywilnego i porządku państwowego. Próba też jakby umówienia się w jaki sposób w tych płaszczyznach, w których te kompetencje próbują się delikatnie albo i bardzo stanowczo przenikać, powiedzenia, co jest nasze, co jest wasze, tak żeby według norm współczesnego państwa prawa i według norm kościelnych, kanonicznych, rzeczywiście Kościół mógł w sposób wolny funkcjonować w danym państwie.
Wydaje się, że nasz konkordat jest wzorcowym dokumentem między Stolicą Apostolską a państwem. Segreguje, szereguje liczne prawa i obowiązki obu stron. Przede wszystkim prawa wolności religijnej, prawa wolności sprawowania kultu. Czyli też można powiedzieć to, o co zabiegał Sobór Watykański II, księże profesorze.
Tak, ma pan rację, panie doktorze, ale ja bym się mimo wszystko bał określenia, że nasz polski jest wzorcowy. My mamy na świecie ile państw, z którymi Stolica Apostolska podpisała konkordaty. To jest pewien jednakowy model, który stara się Stolica Apostolska przedstawić jako coś pozytywnego dla obydwu stron, poszczególnym rządom, senatom, które tam potem też oczywiście zabierają głos. I ja myślę, że taki jakiś ten obiektywny można by nazwać wzorcowym. A Polska po prostu wpisała się z jeszcze ewentualnymi swoimi takimi specyficznymi kontekstami narodowymi, które zostały tam ujęte. Ale mimo wszystko to tak i tak jest tylko dokument, który jest w czymś wtórnym w stosunku do tego, jak sprawy państwo, kościół normuje konstytucja. I no to tak, jest najważniejsze.
Konkordat był wcześniej, w 93, w 97 konstytucja.
Tak, kolejna edycja. I ona dla nas jest zdecydowanie ważniejsza, bo ona obowiązuje wszystkich mieszkańców kraju, prawda? Natomiast konkordat może być traktowany przez niektórych ludzi, konkretnie mam na myśli niewierzących, jako coś, co mnie w ogóle nie interesuje i czym się w ogóle nie muszę zapoznawać.
Zdzisław Pytka.
Warto wspomnieć też o tym, że on reguluje takie kwestie praktyczne, dotykające bardzo często każdego z nas, choćby tak zwane śluby konkordatowe. Pamiętacie Państwo, że przed tym 93 rokiem często były dwie ceremonie ślubne, jedna kościelna, druga cywilna. Dzisiaj właśnie dzięki konkordatowi takiej potrzeby nie ma.
I nawet było odwrotnie. Musiała najpierw być cywilna, bo dopiero potem ksiądz mógł błogosławić w kościele. Inaczej wiązały się z tym pewne konsekwencje i to takie mało przyjemne.
Ale tutaj zostało wspomniane, że nie każdego wierzącego musi ten konkordat obowiązywać, ale na przykład już dni wolne od pracy już w konkordacie są zawarte. Niektóre, oczywiście, jeżeli zbiegają się ze świętami kościelnymi, niewierzytelnymi. Tutaj niewierzący też mogą się cieszyć.
Ano, to jest już od wieków taka rzecz, od, można powiedzieć, IV wieku, że kiedy zaczęto pewne dni ustanawiać ustawowo dniami wolnymi. To pierwszym takim dniem to była niedziela oczywiście, jako dzień upamiętniający zmartwychwstanie Chrystusa. A potem oczywiście kalendarz świąt liturgicznych się rozrastał, on ewoluuje. Nawet to, co pan na początku tutaj audycji powiedział, że mamy po kolei dni święte. Święte, wolne od pracy w tym przypadku, jako świąteczne. Przecież jeszcze ja doskonale pamiętam, że nie było żadnego święta 2 lutego, maja przecież jesteśmy w maju, a z kolei 3 maja to żeśmy my świętowali, ale generalnie ktoś inny mówił, nie ma żadnego święta. A widzimy, jak się to wszystko pozmieniało. Jeżeli ja studentom mówię, że kalendarz liturgiczny, tutaj chcę zaznaczyć, ale nie ten cywilny, on jest nieustannie w rozwoju. Pewne święta z jakichś powodów są wyciszane albo zamieniane na inne. Tak na przykład stało się z pierwszą niedzielą po Wielkiej Nocy, która była białą niedzielą, a teraz jest nazywana Niedzielą Miłosierdzia Bożego, prawda? Tak samo jest i z kalendarzem cywilnym. Zresztą przeszłość świata pokazuje nam, choćby tu w Europie, jak rewolucja francuska próbowała skasować absolutnie wszystkie święta, zmienić długość tygodnia z 7 na 10 dni. Próbowali, nic z tego nie wyszło, powrót do czegoś, ale oczywiście kalendarze, jak porównamy nawet dzisiaj z poszczególnych państw w Europie, to się nie pokrywają wszystkie wolne dni z tymi krajami, a można by mówić, że Europa ma swoje wspólne chrześcijańskie korzenie.
W konkordacie nie mogę nie wspomnieć, gdy katecheta w studiu, jest również zapis regulujący kwestię katechezy w szkole. Czy wymagał takiego zapisania tego, żeby katecheza była ujęta w programie?
Myślę, że to, znaczy, trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy sytuacja tego wymagała. Dobrze, że jest, dlatego, że zawsze byli i będą ludzie bardziej przychylni i mniej przychylni Kościołowi. I jeśli coś nie jest konkretnie uregulowane, to przeciwnicy Kościoła czy katechezy w szkole mogliby to wykorzystywać na niekorzyść tejże. Także uważam, że jak najbardziej, że bardzo dobrze, że tak jest.
Już we wspomnianej konstytucji przez księdza profesora w preambule też jest mowa o Bogu, że prawo dotyczy tych, którzy w tego Boga wierzą, ale też w tych, którzy w tego Boga nie wierzą. I to uznano za sukces dyplomatyczny. Później próbowano przełożyć ten zapis na Unię Europejską, jednak to już nie wyszło.
Z tą preambułą jest jednak ciutkę inaczej. Tam jest wyraźnie powiedziane tylko, że nawiązuje się, są pewne odniesienia do podstawowych wartości zakorzenionych w chrześcijańskim dziedzictwie narodu. Tak dosłownie tam brzmią słowa w tym 25 numerze. No i tutaj, w preambule, natomiast w 25 numerze są bardzo ładnie podane zasady autonomii i niezależności Kościoła od państwa. Ale ciekawą rzeczą jest, nie tylko się mówi o niezależności, ale mówi się także o współpracy. Są podane zasady współdziałania dla dobra wspólnego. I tam się mówi o czymś takim, jak na przykład ubóstwo, bezrobocie, czy inne jakieś sprawy, które po prostu obejmują automatycznie z powodów klęsk żywiołowych i tak dalej. Oczywiście, że pan redaktor tutaj słusznie podkreślił, że to wszystko się sprowadza do Boga.
Bo tutaj, wspominając preambułę, miał na myśli sam początek. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w wolnościach wobec dobra wspólnego Polski. To taki cytat, który właśnie o tym fragmencie mówiłem, że miał zostać przeniesiony na niwę już europejską, co się nie udało. No ale właśnie, skoro mamy takie dokumenty prawne, które regulują tę zależność państwo-kościół, no to dlaczego na przykład często zarzucana jest jakaś współpraca państwa z Kościołem?
No
bo nie jesteśmy państwem wyznaniowym.
Ja miałem niedawno tutaj w Opolu na konferencji międzynarodowej na naszym wydziale zorganizowany taki referat właśnie na temat obecności Kościoła w uroczystościach narodowo-patriotycznych w kontekście liturgii. I między innymi też tam słuchaczom powiedziałem, że rzeczywiście to się nie wszystkim podoba, co się dzieje w ostatnich latach. To jest oczywiście długi proces, bo trzeba by powiedzieć też o tym, co się już działo i w okresie międzywojennym, kiedy to nie było większym problemem. Trzeba powiedzieć, że także i czasy początku chrześcijaństwa w Polsce, gdzie to zapowiadało się, że będzie bardzo dobrze, ale potem się okazało, że na przykład biskup krakowski zginął za to, że no, w ocenie króla mieszał się nie w te sprawy, które on powinien był, w których powinien się był wypowiadać. Natomiast też powiedziałem, że w naszych czasach żyjemy w takich, że nie wszystko jest dla wszystkich super, bo i tu wspomniałem konkretnie o ruchu Palikota, gdzie między innymi w swoim czasie rzecznik tego ruchu wręcz mówił, albo święto, konkretnie mówił 11 listopada, jest świętem państwowym, albo kościelnym. Oddzielmy jedno od drugiego, prawda? Więc do tego typu sformułowania nawet się zdarzają. Dzisiaj mamy przedstawicieli innych partii, którzy podobnie pewnie myślą i myślę, że to myślenie przenosi się także na społeczeństwo w jakimś procencie. I dobrze, że się różnimy troszeczkę, no bo każdy ma prawo wypowiadać swoje zdanie. Zresztą konstytucja mu gwarantuje wolność sumienia i religii w życiu prywatnym i publicznym. To jest z kolei 53 numer artykuł konstytucji. Dlaczego więc tylko mielibyśmy się spodziewać, że katolicy, których jest większość w Polsce, mają prawo się wypowiadać, a inni nie? Też mają prawo. Ja jako katolik jak najbardziej szanuję ich wypowiedzi, mogę z nimi dyskutować, rozmawiać, czy rzeczywiście nie jest dobrze, że na uroczystości narodowej jest także wątek religijny, który poprzedza na przykład akademię gdzieś tam i rządzący przychodzą sobie na mszę świętą do odpowiedniego kościoła, bo ja uważam jako liturgista, że bezwzględnie takim miejscem świętowania powinna być przestrzeń do tego specjalnie wybudowana. Już gorzej ze stadionami czy jakimiś błoniami, no może przy wizycie papieża to tak. Natomiast niech kościół będzie dla tej części sakralnej, ale wcale nie uważam, że czymś jakimś nagannym jest to, że biskup jest także zaproszony do tej drugiej części.
Tak, tylko myślę, tutaj też chciałbym o tym porozmawiać, że ta granica zaciera się dość mocno, gdy polityk, w każdym razie nieduchowny, wchodzi na przykład na ambonę już na zakończenie mszy świętej i coś wyraża z tej ambony.
No to akurat pan redaktor prawie, że już mnie podgorączkował tak, że muszę przypomnieć, mi niedawno przypomnieli, pracuję też w Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski, taką instrukcję wystosowaliśmy właśnie o tym, co można robić w kościele i kiedy można robić. I oczywiście to także dotyczy homilii albo czegoś, co ma zastąpić homilię, absolutnie. Więc wyraźnie jest powiedziane, kiedy jest liturgia, to się kierujemy zasadami, które liturgią rządzą. Natomiast jeśli się kończy liturgia, to z pewnych powodów, na przykład ze względu na możliwość usłyszenia kogoś, kto chce przemówić, bo jesteśmy w kościele, to można udzielić miejsca, ale to musi być wszystko bardzo wyważone.
O ile dopuszczalne i zrozumiałe są na przykład pogrzeby,
tak.
No to już uroczystości państwowe, gdy pojawia się
ta część,
ten kontekst
niech idzie gdzie indziej, tak.
Tutaj myślę, jak siedzimy w studiu, się z tym zgadzamy. Nie jesteśmy państwem wyznaniowym jako Polska. 89 Polaków to katolicy. Mimo wszystko często mówi się o Polsce jako kraju bardzo religijnym, ale nie jest w tym sensie prawnym.
Znaczy, mówi się tak dlatego, że od jakiegoś czasu jakieś grupy zauważyły też, że na antyklerykalizmie czy na hasłach antykościelnych można się wywindować politycznie i jakby próbują na siłę oddzielić te dwie płaszczyzny, co tak naprawdę jest rzeczą trudną. Ksiądz tutaj wspomniał też pierwsze okresy chrześcijaństwa w naszym państwie. Tu by się można było pewnie dyskutować, na ile chrzest polski był potrzebą, a na ile był działaniem politycznym i czy tu Kościół nie został wykorzystany wtedy. No i dzisiaj są jasne, że są takie grupy, które próbują się zebrać elektorat i na kościele, ale są takie grupy, które próbują to robić na hasłach antykościelnych. I tu bym to rozdzielił, bo w dzisiejszej przestrzeni naszej, w dzisiejszych czasach mówienie takie radykalnie o oddzieleniu państwa od kościoła, jakby to miało wyglądać? To są dwie przestrzenie, które się wzajemnie przenikają. Jestem człowiekiem kościoła jako osoba wierząca, jestem obywatelem tego państwa. Kiedy jest święto kościelne, idę do kościoła i cieszę się dniem wolnym.
No tak, ale jest 89% katolików, którzy mają wolne święta kościelne, ale są też prawosławni i protestanci, którzy w przypadku prawosławnych, no nie zawsze święta Bożego Narodzenia zbiegają się ze świętami chrześcijan, prawda? I oni tego dnia wolnego nie mają.
Ale jest takie niepisane prawo dosłownie, że właśnie na tej ścianie wschodniej, tam w Białostoczczyźnie, no wtedy wszyscy biorą urlopy i nikt im tego nie utrudnia. Także jest bezwzględnie możliwość świętowania i znam taką rodzinę właśnie katolicko-prawosławną, gdzie świętują i jeden termin świąt, i drugi. Ale warto, myślę, przy tej dyskusji naszej dzisiejszej wyjaśnić może naszym radiosłuchaczom, albo pewnie niektórzy doskonale wiedzą, co my rozumiemy w ogóle pod pojęciem państwo wyznaniowe. My mamy przykłady państw wyznaniowych w samej Europie, już pomijam świat arabski, bo to już jest samo w sobie zjawiskiem, no, może nawet bardzo niepokojącym, ale tu na przykład Grecja jest państwem wyznaniowym, bo tam tę religią państwową, dosłownie tak to trzeba nazwać, jest prawosławie.
Wielka Brytania też
jest. Wielka Brytania jest przykładem z kolei, gdzie anglikanizm jest. Kraje skandynawskie, zdaje się, że Szwecja już się teraz z tego wyłamała, są państwami wyznaniowymi, gdzie właśnie tą uprzywilejowaną religią jest protestantyzm. Natomiast wszystkie pozostałe kraje Europy, w tym także tutaj obecnie już ściany wschodniej, tak, w Europie Środkowej, no to są państwa, model, to są kraje, których jest państwo o modelu świeckim, ale w wersji separacji przyjaznej, tak się to fachowo nazywa.
Czyli zgodnie z Soborem Watykańskim.
Tak. Separacja, ale przyjazna, nie wroga, bo już jak będziemy mówili o czymś, co zaczyna przebierać właśnie wersję taką agresywną, prześladowczą, no to już w ogóle nie mówimy o nawet miejscu dla katolików, czy wyznawców jakiejkolwiek religii.
Zastanawiam się, bo ksiądz Mateusz Buczma był ostatnio w Anglii i zastanawiam się, czy tam kościół państwowy też tak często angażuje się w dyskusję społeczną, na przykład na ważne tematy światopoglądowe?
Ostatnio orędzie powiedział książę Karol, następca tronu, powiedział orędzie wielkanocne, bo jest taka tradycja, że zawsze król czy królowa od czasów króla Jerzego, ojca królowej Elżbiety, wygłasza orędzie bożonarodzeniowe i proszę sobie wyobrazić, że chyba to był drugi raz dopiero w historii, nie chcę skłamać, ale chyba drugi, kiedy właśnie książę Karol powiedział orędzie wielkanocne. I to było bardzo ciekawe orędzie, ponieważ upomniał się jako następca tronu o prawa chrześcijan, szczególnie o chrześcijan prześladowanych. Mówiąc też jednocześnie, próbując wyjść naprzeciw
należąc
gdzieś tam
do kościoła anglikańskiego.
Tak, tak. Mówiąc jednocześnie o tym, że wiadomo, że mamy braci muzułmanów, którzy też przyznają się do Abrahama i tak dalej, i że ufam, że jest możliwe, żebyśmy jakoś razem wspólnie żyli, ale głównym takim przesłaniem następcy tronu było to, że są chrześcijanie prześladowani i nigdy więcej prześladowań chrześcijan, my nie możemy się na to zgodzić. Z drugiej strony, no właśnie, są kościoły, na których wisi flaga. Na każdym kościele wisi flaga państwowa. To dla mnie, jako wychowanego na Opolszczyźnie, to jest coś po prostu, no,
szokujące,
przeciwnego. Jakby
tak.
U nas tutaj w diecezji opolskiej na każdym kościele wisiała flaga biało-czerwona, to po prostu u nas nie ma takiego zwyczaju różnych uwarunkowań.
Ale w ogóle w kraju, prawda?
I to jest takie głęboko wzruszające, w sensie takim poruszające, ale wiadomo, no ktoś tam brzydko mówiąc sprowadza to wszystko do argumentu ekonomicznego, mówiąc, że Anglikanów tak mało praktykuje co niedzielę, że gdyby nie dotacje z rządu, to kościół anglikański naprawdę by biednie w tym momencie no, sobie radził i te wszystkie stare, bo oni mają przecież bardzo stare, gotyckie, piękne kościoły, no miałyby się kiepsko, ale na pewno to jest bardzo trudna sytuacja tego kościoła Anglii, bo tak się to nazywa, Church of England, i głową jest królowa. Dlaczego? Dlatego, że połowa Anglików określa się jako ateiści i to jest, no tu jest kościół Anglii, a tutaj połowa narodu Anglii wprost są ludzie, którzy mówią, my z chrześcijaństwem mamy wspólnego nic.
Nazwa nie nadążyła za zmianami państwowymi. Ale właśnie tutaj już wspomniany Sobór Watykański II mówi o tej zdrowej świeckości państwa i mówi o podstawowych wartościach, które warto realizować między w stosunkach państwo-kościół. Tutaj myślę już ogólnie, niekoniecznie Polska. Poszanowanie prawa do wolności sumienia i religii w życiu prywatnym i publicznym, ochrona wszystkich praw i wolności należnych człowiekowi na zasadzie równości, a w szczególności prawa do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, wolności sumienia i religii, wolności słowa w tych przypadkach. Właśnie istnieje takie państwo, które ze Stolicą Apostolską ma takie relacje, jak tego życzyłby sobie Sobór Watykański II?
Myślę, że najpierw trzeba powiedzieć, że ten zapis w dokumentach soborowych to jest oczywiście coś, co jest postulatem, albo nawet tylko może życzeniem. Czyli ale myślę, życzeniem, które przybiera formę, tak, coś, do czego zdążamy i jesteśmy w tej drodze. Trudno mi w tej chwili ocenić, na ile to jest realizowane w poszczególnych krajach, bo takich badań nie znam, wyników takich badań, natomiast z całą pewnością warto wiedzieć, że tutaj Kościół ma do zaproponowania pewne rozwiązania, które w poszczególnych rządy mogłyby stosować, zwłaszcza jeżeli są to kraje tak mocno w tym przypadku powiem skatolicyzowane jak Polska, mianowicie katolicka nauka społeczna. I to jest, wszyscy klerycy muszą się tego też oczywiście uczyć, ale czasami jestem bardzo wzruszony, jak słyszę gdzieś jakąś debatę w telewizji i ktoś tam właśnie się powołuje na wskazania tejże właśnie katolickiej nauki społecznej i tym, kimś jest polityk, i to polityk, który wcale nie musi należeć do jednej tylko opcji, on rządzącej na przykład, tylko on należy do innej, ale on sobie ceni wskazania właśnie wypracowane przez tę swoistą dyscyplinę naukową.
No i czy tutaj państwo nie przenika się z Kościołem wówczas?
Dlaczego nie korzystać z tego, co na logikę i zdrowy rozsądek jest czymś słusznym? I przede wszystkim pamiętajmy, że prawo ustanawiają izby nasze i tam są ludzie wierzący, niewierzący, jest głosowanie. Proporcje tych i tych są rezultatem pewnych wyborów, które dokonało społeczeństwo i to ewoluuje. Raz jest tak, raz tak. Będą jedni ustanawiać pewne prawa, a inni będą je odwoływać.
Znaczy ja myślę, że to, co pan redaktor mówi, to musimy sobie też jasno powiedzieć, państwo i Kościół. To byłoby dużym naruszeniem, gdyby instytucje kościelne chciały mieć bezpośredni wpływ na organy władzy wykonawczej w państwie, ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, tak jak pan redaktor powiedział, że 89% społeczeństwa polskiego określa się jako wyznawcy rzymskiego katolicyzmu i ci ochrzczeni ludzie należą do różnych ugrupowań politycznych i Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny dla wszystkich, dla ludzi z różnych partii i tych, którzy mają różne poglądy polityczne, a z drugiej strony właśnie sama nazwa pars partis z łaciny oznacza pewną część, to tutaj nieustannie będziemy mieli do czynienia z pewnym napięciem, bo zawsze jednak dla pasterzy Kościoła wszyscy ci ludzie, nawet jeżeli publicznie czasami deklarują poglądy, które nie są wprost zbieżne z katolicką nauką społeczną, jednak są ludźmi, którzy podlegają tej pasterskiej pieczy Kościoła. I tutaj mamy do czynienia z zjawiskiem, no myślę, bardzo złożonym, ale też, które ciągle będzie generować jakieś pytania i kolejne, no pewnie tomy opasłe będą powstawać i kolejne debaty w związku z tym.
Zastanawiam się, czy na przykład to słowo Kościół już w tej debacie politycznej nie stygmatyzuje, bo ktoś z lewej strony sceny politycznej może też walczyć o prawa zapisane, tutaj przytoczone przed chwilą, ale dla niego to będą po prostu wartości, którymi się kieruje. Tutaj to są już właśnie, trudno mi to ująć słowami. Tu już jakby wartości, tu jest filozofia, tu byłaby etyka dla niego. Tutaj jest już dla katolików, to jest religia.
Padło słowo etyka. Zwróćmy uwagę, że między innymi właśnie problem edukacji młodego pokolenia. Jest powiedziane, że 2 godziny w tygodniu związki, kościoły i związki wyznaniowe, których w Polsce jest, my nawet nie znamy sprawy z tego, jak wiele, ale one też mają do tego prawo, nie tylko
tutaj
katolicy.
W Opolu parafia ewangelicka augsburska też ma swoje godziny.
Oczywiście, że tak. Ale tam jest powiedziane, jeżeli jednak jest w grupie ktoś, kto nie jest wierzącym, dziecko, młodzieniec, czy w tym momencie szkoła ma obowiązek zorganizować właśnie naukę etyki. No i z tym różnie bywa, bo się okazuje, właśnie rzeczy mają się niestety niezbyt dobrze. Okazuje się, nie ma tej etyki i w tym momencie...
No bo niestety jest troszkę inaczej, niż ksiądz mówi. Szkoła właśnie nie ma obowiązku zorganizować dla tego ucznia etyki. Może by dojść do takiej sytuacji, niestety, nad czym ubolewamy jako katecheci, że ten uczeń nie będzie chodził ani na etykę, ani na katechezę. Nie ma alternatywy. To znaczy, nie jest tak, że musi chodzić albo na jedno, albo na drugie.
Zostaje świetlica?
A jaki albo jest zapis idzie, na świadectwie szkolnym?
Wtedy?
Nie, w ogóle.
Religia łamane przez etykę.
Znaczy jednak.
Ale w tym miejscu jest wykropkowane, jeśli nie uczęszcza ani na jedno, ani na drugie. Nie ma obowiązku uczęszczać ani na religię, ani na etykę.
Czyli, panie redaktorze, może dojść do sytuacji, że za 30 lat ktoś, kto się określa jako niewierzący, będzie miał problem z określeniem priorytetów etycznych, ponieważ nie otrzymał edukacji etycznej na jakimkolwiek szczeblu edukacyjnym.
I nieważne, czy byłaby to etyka, czy religia. Tutaj postawmy kropkę w tej części naszego programu Kościół Wydarzenia Komentarzy. Zapraszam państwa na przerwę, a my powrócimy tuż po niej.
Kościół, wydarzenia, komentarze.